Pani doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, jest naszym gościem. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże, ojcze.
Pani doktor, czytałem niedawno jeden z artykułów, który poświęcony był mediom społecznościowym, ich wpływowi również na sposób myślenia. I publicysta pisze, że na farmie zwierząt George'a Orwella owca stłumiła dyskusję innych zwierząt, intonując cztery nogi dobre, dwie nogi złe. I umożliwiając zastraszenie, pisze ten publicysta, interferencje w sieci, gigantyczne firmy technologiczne, cyniczne, potężne, bogate, zagrażają teraz naszej wolności w sposób, który sprawia, że owce wyglądają jak niegroźne. Właśnie o te wilki w owczej skórze chciałbym zapytać we współczesnych mediach, bo wydaje się, a nawet jest to pewne, że wojna to nie tylko oręż zbrojny, to nie tylko wojsko. To wojsko czasem wchodzi w media i wojna toczy się w naszych głowach.
Tak, ojcze, i to niestety o tym już niejednokrotnie mówiliśmy w ogóle na antenie Radia Maryja. Myślę, że słuchacze na te tematy wiele rzeczy się mogą dowiedzieć również w audycjach telewizji Trwam. Tutaj to medium ojców redemptorystów jest tym medium, ja bym powiedziała, które na alarm biło już bardzo wcześnie. Właśnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju zagrożenia i deformacje, patologie, które mogą nieść ze sobą media, a tym samym patologia medialna oznacza jakieś zagrożenie, bezwład, bo przecież wiadomo, że normalnie media powinny informować, powinny objaśniać, powinny budować szeroką, dobrą opinię publiczną, służyć dyskusji publicznej. I teraz okazuje się, że może być tak, że te media głównego nurtu tylko okazuje się, że informują, ale pozornie informują. Komentują coś, ale tylko pozornie komentują. Podobnie jak budują, wydawałoby się, że bardzo jakiś szeroki głos, ale on jest głosem zniekształconym i głosem fałszywym. I tutaj w tej chwili, już przechodząc od takiego ogółu do szczegółu większego, nasi słuchacze, wszyscy właściwie, którzy korzystają w tej chwili ostatnio z mediów, z tego, a przecież wiadomo, że czerpiemy swoją wiedzę głównie z mediów tradycyjnych, z radia, z telewizji, ale również przede wszystkim to, co ojciec powiedział na początku, sieci, media społecznościowe. I teraz okazuje się, że tak jak ojciec słusznie zauważył, wszystko toczy się w głowach. Czyli można na przykład sparaliżować całe grupy społeczne, grupy zawodowe. Nawet można sparaliżować, są takie opisy także, cały kraj właściwie postawić w sytuacji bardzo niebezpiecznej, a wręcz nawet postawić w stan wojny domowej, kiedy słuchacze, przepraszam za słowo, konsumenci mediów mogą zionąć do siebie nienawiścią, niechęcią, zależnie od tego, kto stanie, kto będzie w zasięgu najbliżej. I tutaj okazuje się, że to wszystko w tej chwili możemy obserwować wręcz pod lupą. Ja myślę, że dla medioznawcy to, co się w tej chwili niestety dzieje w kraju, jeżeli chodzi o domenę medialną, to jest no takie szerokie pole do opisu, do obserwacji, ale ja przyznam się, że widząc to nie mam jakiejś takiej radości poznawczej, która powinna zwykle towarzyszyć badaczowi, ale raczej jestem coraz bardziej zasmucona, a momentami no przerażona. Dlatego, że wiele rzeczy jest w tej chwili, buduje wprost zagrożenie, które może przynieść bardzo konkretne skutki. Na przykład, o co mam na myśli? Niedawno byliśmy wszyscy świadkami wystąpienia pani ambasador Izraela w Auschwitz. kiedy wygłosiła swoje to słynne oświadczenie związane z dotyczące prawa, a konkretnie nowelizacji o Instytucie Pamięci Narodowej, tej ustawie. I proszę zauważyć, te słowa padły w bardzo określonym kontekście, w określonym miejscu, w określonej sytuacji. One obiegły świat i teraz nawet gdyby pani ambasador swoje słowa wielokrotnie odwoływała, to one, to już właściwie to odwołanie nie ma żadnego znaczenia, bo ważny był ten moment, ta chwila, kiedy jej słowa padały. Więc tutaj widzimy nawet, że nawet błąd, czy w jakiś sposób niezamierzone działanie może przynosić skutki bardzo groźne, a tym bardziej, kiedy mamy do czynienia z całymi kampaniami medialnymi, które są budowane bardzo skrzętnie, krok po kroku. I tutaj są różnego rodzaju techniki, technologie, które w efekcie mogą doprowadzić, tak jak powiedziałam, do eskalacji napięć, nawet już nie tylko w kraju, między poszczególnymi jednostkami czy grupami zawodowymi na przykład, ale także do napięć w stosunkach międzynarodowych, nawet w stosunkach bilateralnych, multilateralnych. Dalej mogą kształtować negatywny obraz już nawet nie poszczególnych obywateli, tylko całego kraju.
Ale to ciekawe też, pani doktor, że i opozycja wykonuje woltę w tej sprawie, że kiedy zagranica reaguje tak, jak reaguje, no tu szczególnie też państwo Izrael, no to polska opozycja zmienia zdanie. Ale też media, bo na nich się skupiamy, media, tak, które wychodzą w języku polskim w Polsce. Dziennikarze, którzy do niedawna byli złotymi dziećmi na przykład telewizji, jak pan Tomasz Lis czy Konstanty Gebert z Gazety Wyborczej, organizują programy, w których słyszymy, że nie chcą żyć w kraju, który boi się spojrzeć w lustro, że w Polsce wybija szambo, że to wszystko wina Jarosława Kaczyńskiego, że nic dziwnego, że nowelizacja wywołuje oburzenie w Izraelu, że Izrael jest wściekły na rząd PiS, że jest taka atmosfera jak w marcu 68 roku. Więc jakieś takie narracje, obrazy, no znowu Polaka, tworzy się Polak zły, Polak zły, Polak musi przepraszać, Polak musi na klęczkach, Polak w zasadzie no margines Polaków pomagał, a wszyscy inni mordowali, jak zresztą...
A wartość mają tylko ci, którzy ewentualnie ratowali i tylko to ich jakby waloryzuje, że pomagali. Natomiast neutralność, brak pomocy, to już wystarczy, żeby oskarżyć, prawda? Tutaj też jest to bardzo niebezpieczne. Proszę ojca, ja powiedziałabym tak, że w tej chwili coś, w tej chwili cała ta narracja, jak ojciec zauważył, medialna, która w tej chwili, to właściwie mamy do czynienia z takim przesyłaniem kłamstwa, zniekształcenia, no takiego dyfamowania w tej chwili już nie jakichś poszczególnych jednostek, czy partii, czy polityków, ale całego kraju, wszystkich jego obywateli, a blok, en masse. Ale kto to robi? Właśnie media. Nie słyszymy tego tak naprawdę z głosu, to nie jest głos opozycji politycznej, jaką mamy w tej chwili w Polsce, czyli tych partii, które są w parlamencie, ale nie tworzą rządu, tylko są w opozycji. Czyli no głównie wiodąca tutaj Platforma Obywatelska, Nowoczesna, no i jeszcze tam PSL. Ale proszę zauważyć, co się stało. To już od, przynajmniej ja to obserwuję, no właściwie od po wakacjach ubiegłego roku, od września ubiegłego roku, że w tej chwili opozycja uległa anihilacji, ona się rozpadła. To są ludzie zagubieni, pogubieni, którzy w tej chwili no, są jeszcze w Sejmie, są w parlamencie, ale oni nie mają nic do powiedzenia, poza tym, że tylko reagują na to, co zrobi rząd, czy Prawo i Sprawiedliwość. Taką mają reaktywną politykę, ale to nawet nie jest polityka. To jest odgrażanie się, to jest jakaś agresja słowna, która wydaje się nie mieć końca i jest rozpaczliwa. A kto przejął w tej chwili zadania, funkcje, główne funkcje opozycji politycznej? Media. I teraz one wybierają za cel. To możemy bardzo jasno, w tej chwili na przykład ostatnio w wydaniach wydaniach. Teraz na dniach, jeżeli chodzi o Gazecie Wyborczej, kto jest? Pan szef, pan Świrski, który no, jest związany z tą fundacją przeciwko zniesławianiu narodu polskiego, który to prowadzi. Bardzo obszerne publikacje, ja dzisiaj nawet się z tym zapoznawałam. Jest wręcz rozbierana jest postać jego na czynniki pierwsze, opisywana i tak dalej, jako ten, który... I właściwie po takim, przez takie osoby, to w tym wypadku przez pana Macieja Świrskiego, ale także przez polityków rządowych czy wiodących liderów naszych opinii też polityki, przychodzi taki medialny walec. I on po prostu rozwałkowywuje wszystko, zostaje właściwie taka ślad tylko. Więc jest to bardzo niebezpieczne i w tej chwili politycy opozycji właściwie już oni nawet nie są w stanie cokolwiek zrobić, tylko oglądają się na media. I to nie tylko media w kraju, ale również niestety media zagraniczne. I tutaj też można by bardzo dużo dawać przykładów, ojcze. Kolejna postać, no, na przykład pan Antoni Macierewicz. No, to jest typowy przykład, egzemplifikacja postaci, która jest rozrabiana, mówiąc takim brzydkim językiem, służb dawnych, służb, to tak się jeszcze to pojęcie funkcjonowało, służby bezpieczeństwa. Też kiedy przede wszystkim dyfamacja, abominacja to znaczy zohydzanie określonej postaci, tak, żeby nawet jeżeli określona postać pojawi się gdziekolwiek, nawet nic nie powie, właściwie no, jest zachowanie neutralne, to otoczenie już reaguje niechęcią. No tutaj sam ojciec, rozumiem, ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk też jest taką wspaniałą egzemplifikacją bardzo podobnego działania, które właściwie zabicie słowem, właściwie już nic innego nie zostaje. W tej chwili ostatnio tak pani Ewa Bugała, też była to no, zupełnie świeża rzecz, prawda? Kiedy pod wpływem tej napaści właściwie wycofała się, napaści medialnej, poddana takiej operacji medialnej, medialnemu zabiegowi, wycofała się, zrobiła krok do tyłu. No, w tej chwili wiemy, że no, oficjalnie już dała do zrozumienia, że nie będzie pełnić funkcji, którą miała w tej, po odejściu z telewizji pełnić.
No teraz też pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, tak również...
W tej chwili jest na tapecie, mm-hmm. Także tak. I ma nie zostać po nim ślad właściwie. Ma być, dlatego że ja tutaj ze swojej strony bardzo bym upraszała także osoby, które są poddawane takiej presji, że pierwsza rzecz, pierwszy warunek to się absolutnie temu nie poddawać, bo odejście pani Ewy Bugały jak skomentowano, że no to nie jest tak, że w swoim oświadczeniu napisała, że została poddana totalnej, bezprecedensowej napaści medialnej i tak dalej. Ale już czytałam w dużych tutaj wiodących mediach, że no tak odeszła, ponieważ no przyznała się, że to jej było to funkcja, którą miała pełnić, była ponad jej siły, ona nie miała kompetencji, przyznała się, prawda? Zobaczmy. Także tutaj to właśnie nie ulegać, nie poddawać się, raczej bym no, proponowała tak to, co właściwie robią wytrawni politycy, którzy świetnie potrafią, pan Antoni Macierewicz, widać, że tutaj trudno jest w jakiś sposób zmusić go do poddania się, czy do tego, żeby został złamany, czy ugodzony, no to jest zbyt wytrawny polityk.
Podobnie... Czy żeby się przypodobał tak, tym, którzy go tak atakują, po to, żeby atakowali go mniej?
Właśnie o to chodzi, że to odejście, to uchylenie się w jakiś sposób, czy pewien taki negocjacyjny sposób kontaktowania się z drugą stroną, która tak bezpardonowo atakuje, nie przyniesie oczekiwanych skutków, ponieważ tego rodzaju uderzenie medialne, to jest rodzaj terroryzmu, nawet co określany jest w literaturze tematu, on ma na celu po prostu medialne zniwelowanie. Ja bym powiedziała nawet no, zadanie cywilnej śmierci. Tutaj przykładem też doskonałym jest pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, który jakby czasami można wręcz odnieść wrażenie, że to jest to, ja to też opisywałam już w niektórych swoich tekstach, czy na konferencjach też miałam okazję to stanowisko przedstawić, że tutaj na żywo, na naszych oczach mieliśmy do czynienia z takim medialnym, przepraszam za słowo, ale trzeba to użyć, dobijaniem polityka, który no, miał prawdopodobnie gdzieś wcześniej już przestać żyć, istnieć, bo wiemy, że tylko przez przypadek nie był w tym samolocie, który uległ katastrofie w Smoleńsku, więc ocalał. No więc nie może jako tako ocalały działać, trzeba zadać mu cios z innej strony. I niestety media, ja tu nie wchodzę w intencje, na ile to było bardzo celowe, a na ile tylko to było efektem jakiejś ogólnej kanonady, która trwała wówczas. Ale tak czy inaczej liczą się skutki i ten skutek, jeżeli patrzymy i oglądamy poszczególne publikacje, i badamy i analizujemy, no to ewidentnie widać, że tutaj chodzi o ciosy niestety śmiertelne, zadanie cywilnej śmierci. I w tej chwili, ja dzisiaj byłam też na krakowskim przedmieściu, ja widziałam, dzisiaj jest, mamy kolejny dziesiąty, prawda, ze Smoleńskim związany. Cały kwadrat wokół krakowskiego przedmieścia przy Pałacu Prezydenckim jeszcze o godzinie w południe, jeszcze był ogrodzony barierkami, zastawiony. Ten rodzaj barierek to jest, ma ochronić przed, właśnie przed atakami, które później znajdą dalszy ciąg w mediach. To jest rodzaj zastraszenia, jakie to jest, czyli, można powiedzieć, bolesne i przykre.
Czyli z jednej strony te media, prowadząc wojnę w naszych głowach, wywołują określone reakcje, które no, są taką manifestacją, nazwijmy to uliczną, tego typu zachowaniami, a później to wraca znowu do mediów, które to przeżuwają i podają nam jako kolejną strawę, no zobaczcie, ci ludzie tak reagują, nie zgadzają się na to, są barierki. Najpierw tworzy się agresję wśród ludzi, którą trzeba oddzielić barierkami od ludzi, którzy mają inne poglądy, a później mówi się na przykład, władza odgradza się barierkami.
Właśnie. I to jest wtedy cała kampania, która ma na celu zohydzenie, abominowanie tej władzy, poszczególnych jej członków. Drugi teraz już będzie kolejna kampania wokół pomnika, który powstaje także w Warszawie, nieopodal Pałacu Prezydenckiego, który ma być no, w kwietniu gotowy. Już wszyscy czujemy, aż strach pomyśleć, jakiego rodzaju seanse tutaj, taki termin logomachii, która ta strona wypracowała, ale pozwolą Państwo, że ja go użyję, seanse nienawiści wobec tych, którzy będą zwolennikami tego postumentu, tego pomnika, który ma bardzo ważnego elementu naszej świadomości, naszej pamięci przez właściwie już ostatnie dekady. Przecież to wszystko tak długo trwa. Właśnie logomachia to jest kolejna składowa, to jest wojny informacyjnej, która polega na produkowaniu pewnego rodzaju słów, wytrychów, które mają trafiać później do podświadomości, do ukrytych emocji odbiorcy przekazu i później tak, żeby ten odbiorca przyjmował je za własne i później sam nimi się odpowiednio posługiwał. To jest, ojcze, bardzo dużo elementów, literatura przedmiotu, tematu to wszystko zna, opisuje, ale jakie to wszystko jest bolesne, dlaczego? Dlatego, że to przekłada się w tej chwili na nasze bardzo, bardzo konkretne sprawy. Takie, które wiążą się na przykład z budowaniem, z legislacją naszą. A więc legislacją albo w ciała, które mają umocowanie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj, żeby bardzo bliski przykład, ta słynna kara, która została nałożona na TVN. Przecież nałożona została przez ciało, które ma swoje umocowanie w Konstytucji Rzeczpospolitej, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I została także podważona, prawda? I tutaj no, Departament Stanu Amerykański wypowiedział się i kiedy konkretnie mówiono o tym, to Departament Stanu wydał oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone decyzją Polski. Nie było mowy o tym, że to jest decyzja Krajowej Rady Radiofonii, tylko to jest decyzja Polski, a więc Polaków także, którzy rzucili się w jakiś sposób, to już tutaj komentuję, no, na jedną z podmiotów medialnych amerykańskich.
Innym przykładem no, jest ten wspomniany przez panią doktor pomnik, który jeszcze nie powstał, a już się szczuje ludzi, żeby go rozbierali. To taka świeża sprawa. Pani doktor, tak. Pewnie tych wszystkich przykładów można by tutaj podawać bardzo wiele. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że wojna toczy się w głowach, a żeby mieć uzbrojoną głowę, to znaczy trzeba uzbroić się w mądrość, w rozsądek, we właściwe źródła informacji, a nie karmić się czymkolwiek.
Tak, bardzo, bardzo uważnie polecam Państwu, wszystkim odbiorcom mediów, studiowanie i poznawanie kapitału własnościowego poszczególnych nadawców medialnych, czy to będą media elektroniczne, czy papierowe, czy drukowane, czy to będą z kolei też, bo w tej chwili wiemy, że olbrzymie portale w tej chwili polskie, informacyjne, to już są tylko z nazwy polskie, one nie tworzone są ewentualnie przez polskich dziennikarzy, którzy myślę, że w tej chwili mają dosyć także zaburzony etos swojej pracy. Ja tylko jeszcze wrócę na chwilę, na moment, już kończąc, bo już długo rozmawiamy, ojcze, wiem o tym, ale wydaje mi się, że tak wracając do reakcji Departamentu Stanu na wiadomość o tym, że TVN ma nałożoną karę, nie wyobrażam sobie, żeby analogicznej sytuacji w jakiś sposób symetrycznej, to na przykład, żeby nasz premier Mateusz Morawiecki wyraził jakikolwiek głos sprzeciwu wobec analogicznej do Krajowej Rady Radiofonii instytucji, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, czyli FCC, tak zwana Amerykańska Komisja Łączności, która ma bardzo Federalna Komisja Łączności, dokładniej się to nazywa, odpowiednik tej naszej Krajowej Rady. Gdyby ktokolwiek z naszych wysokich urzędników państwowych jakkolwiek zanegował którąkolwiek z decyzji FCC, myślę, że tutaj reakcje byłyby dla nas niewyobrażalne za tego rodzaju podważenie jednego z amerykańskich podmiotów czy instytucji rządowych.
Bardzo
dziękuję. Patrzmy, próbujmy to wszystko odpowiednio też rozumieć i patrzeć głębiej dalej.
Dziękuję bardzo. Patrzeć dalej, głębiej radzi pani doktor Hanna Karp, medioznawca z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pani doktor, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Z panem Bogiem.